Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w piątek o poranku, a dziś w naszym studiu gość, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, który wczoraj zainaugurował swoją kampanię wyborczą. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Można powiedzieć, jeżeli ktoś się uprze, że licytuje się pan z panią minister Jadwigą Emilewicz, ponieważ minister przedsiębiorczości i technologii proponuje piątkę Emilewicz, pan odpowiada szóstką Wróblewskiego.
No tak, dostałem szóste miejsce na liście, to musi być szóstka Wróblewskiego. No tak, to rzecz oczywista. Gdybym dostał piątkę, byłaby piątka Wróblewskiego. Bo nie są to wszystkie rzeczy, którymi chcę zajmować się w kolejnej kadencji, chociaż są to te największe, najbardziej ambitne sprawy.
No tak, no ale mimo wszystko obietnice składane przez minister, a przez posła, z całym szacunkiem jednak tylko posła, no, mają mniejszą wagę. Wydaje mi się, że tutaj pan poszedł na ilość.
No nie, szóste miejsce na liście, no, dobrze do tego pasuje szóstka Wróblewskiego.
Dobra, to powiedzmy w takim razie, co się znajduje w tej szóstce, bo pewnie nadal jest to jeszcze dopiero na rozbiegu.
Czy wszystkie rzeczy, które są w szóstce Wróblewskiego, są to rzeczy, którymi w jakiś sposób już się zajmowałem? Mhm. Bo przyjąłem założenie, by budować na fundamencie wcześniejszych działań i starań. Czyli po kolei budowa drogi S11 po zakończeniu prac przygotowawczych, a przypomnę, byłem inicjatorem powołania sejmowego zespołu do spraw budowy drogi ekspresowej S11.
No tak, jest pan jego wiceprzewodniczącym, jeśli dobrze kojarzę.
A później zostałem wiceprzewodniczącym i tutaj udało nam się uzyskać 40 milionów na budowę, na prace przygotowawcze na całym wielkopolskim odcinku drogi S11. Teraz celem jest pozyskanie środków, by zaraz po zakończeniu tych prac ruszyła budowa.
Ale raczej nie jest to nierealne. Nie jest to realne, żeby się w przyszłej kadencji zamknął ten projekt.
Prawda? To jest niemożliwe ze względów czasowych, dlatego że na początku 2018 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze. One zawsze trwają 4 lata według
Ale
programu.
Ale już pan mówi, że chciałby pan połączyć złotniki na przykład z obornikami, chociaż jest to nierealne.
Właśnie, znaczy nie. To znaczy,
na razie. Mówimy o tej kadencji, która się zbliża.
No nie, no, w tej kadencji to jest możliwe. Akurat w tym odcinku, bo to, kilka wątków już tu się pojawiło, więc muszę wrócić po kolei. Prace przygotowawcze rozpoczęły się na początku 2018 roku. Trwają 4 lata, a więc to jest możliwe, żeby ta inwestycja natychmiast zaczęła się po zakończeniu prac przygotowawczych na tym odcinku. Bo na tym odcinku prace przygotowawcze trwają o prawie rok, są zaplanowane na prawie na 8 miesięcy krócej niż w pozostałych przypadkach. Ale istotną rzeczą jest to, żeby znaleźć środki, żeby były zabezpieczone środki. Szczególnie na ten odcinek oraz drugi kluczowy dla Poznania, czyli Kurnik-Jarocin.
No tak, chce pan także kwestia centralnego zespolonego szpitala klinicznego. Chce pan doprowadzić też do tego, żeby w tej kadencji taki szpital powstał.
Znaczy, żeby był... Budowa szpitala będzie trwała wiele lat, ale celem jest wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej i rozpoczęcie tej inwestycji. To rozpoczęcie inwestycji jest bardzo prawdopodobne, dlatego że tutaj zresztą na prośbę władz Uniwersytetu Medycznego zabiegałem o to, aby Uniwersytet otrzymał 15 milionów na SOR, który jest pierwszą częścią tego szpitala klinicznego. Te pieniądze dostaliśmy. Rozmawiałem na ten temat z premierem Morawieckim. Zgodnie z jego sugestiami, projekt nowego szpitala, który będzie warty 700 czy 800 milionów złotych w tym momencie, został ten projekt poprawiony i mamy najlepiej oceniany merytorycznie projekt, dlatego nie widzę możliwości, aby nasze miasto miało być pominięte, aby powstawały takie szpitale w Szczecinie, w Warszawie, a w Poznaniu nie.
Kolejne punkty, no bo mamy dwa, to są najważniejsze pan
trzeci
punkty,
punkt to jest gradację musimy nowoczesna, wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa. Nie powinniśmy godzić się na prowincjonalny status Poznania i Wielkopolski w sferze kultury i sportu.
A jeśli prezydent Poznania powie nie?
Ja tylko chcę powiedzieć, że takie hale są we wszystkich dużych miastach, w Krakowie, w Łodzi, w Gliwicach, w Gdańsku. Nie ma powodu, żeby nie było w Poznaniu. Jeśli nie będzie, to nie będzie w Poznaniu gwiazd światowej estrady, nie będzie największych imprez sportowych.
Ale bez współpracy z władzami Poznania
tak,
będzie to trudne
tak,
do przeprowadzenia. Prezydent Jaśkowiak mówi,
to prawda,
że taka hala jest nam niepotrzebna.
Gdy miasto ogłosiło projekt budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie, uważałem, że dla sportu należy odłożyć kwestie polityczne I ostatecznie, zresztą tutaj też dzięki pomocy profesora Zdzisława Krasnodębskiego, przekonywaliśmy, by przekazać 15 milionów złotych. Pokazaliśmy, że w sprawach sportu można się wznieść ponad polityczne różnice i wspólnie można taki projekt wykonać. I także jeśli chodzi o wielofunkcyjną halę sportową, a przypomnę, że jest tu szerokie poparcie środowisk sportowych Poznania. Podpisany był w 2018 roku list intencyjny tych największych związków sportowych Wielkopolski, które też są za tym, żeby taka hala powstała. Więc uważam, że jest to taki projekt, w którym ponad podziałami moglibyśmy współdziałać i taka hala mogłaby powstać, powinna powstać. Czwarty projekt to jest przedłużenie Pestki na północ, na Morasko i na południe. To jest niezwykle istotna sprawa. To był jest najbardziej udany projekt komunikacyjny w Poznaniu w ostatnich kilkudziesięciu latach.
Pan chce na ten projekt pozyskać środki z budżetu centralnego?
Tak. Uważam, że musimy próbować, aby nie tylko musimy próbować, aby ta inwestycja została wpisana na listę inwestycji towarzyszących Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu. Rozmawiałem z panem ministrem Mikołajem Wildem. Jest na to szansa, żeby była to inwestycja towarzysząca, ściśle rzecz biorąc towarzysząca kolei wielkich prędkości, która ma powstać i połączyć Warszawę z Wrocławiem i z Poznaniem.
Tylko znów, czy będzie to współpraca z władzami samorządowymi, bo do tanga trzeba dwojga. Ktoś może powiedzieć, że pan sobie na przykład tutaj wchodzi w kompetencje prezydenta Jaśkowiaka albo chce robić politykę na mieście. Prezydent Jaśkowiak na przykład powie, że on nie chce, bo on nie chce pieniędzy od PiS-u i to też jest polityka.
Jeśli prezydent powie, że nie chce przedłużenia Pestki, czy nie chce wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej, idzie to na jego konto. Ja uważam, że to są ambitne i potrzebne projekty. One dają szansę na rozwój Poznania, rozwój naszej aglomeracji. One są też, no, odpowiadają naszym aspiracjom. I nie wyobrażam sobie, żeby władze miasta mogły blokować takie projekty. Chociaż oczywiście Jacek Jaśkowiak ma inne priorytety. On jest raczej skupiony na sprawach takich rewolucyjno-cywilizacyjno-obyczajowych. Ja uważam, że to jest błąd, bo powinniśmy skupić się na tym, co w Poznaniu możemy zrobić i co w Poznaniu na trwale zostanie.
Dobrze, no to mamy, jeżeli dobrze liczę, 4 punkty z 6 Wróblewskiego.
Pomnik wdzięczności i ekologia. Pomnik wdzięczności to jest ważny symbol naszych wielkopolskich starań o odzyskanie wolności przez Polskę i przez Wielkopolskę. Barbarzyńsko zburzony przez Niemców. W październiku będziemy obchodzić 80. rocznicę zburzenia tego pomnika. Uważam, że jest naszym obowiązkiem, tak jak zresztą jest naszym obowiązkiem dbanie o wielkopolskie tradycje patriotyczne. Ja przeprowadziłem przez Sejm w ubiegłej kadencji 6 uchwał upamiętniających wielkopolskie tradycje zwycięskich powstań oraz pracy organicznej, między innymi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Gimnastycznego Soku, powstań 1806 i 18 roku. I tak jak te uchwały służą temu, by utrwalać pamięć o dobrych tradycjach w Wielkopolsce, tak przywrócenie tego pomnika miastu wydaje mi się ważne. I piąta rzecz, szósta rzecz. Ekologia, 3 elementy. Retencja wód, kontynuacja i wzmocnienie programów antysmogowych oraz domowa fotowoltaika. I tutaj jest ten element, który myślę łączy też wiele środowisk. Akurat tutaj rozmawialiśmy o pani minister Jadwidze Emilewicz. Tu na przykład jeśli chodzi o fotowoltaikę, jest to też taki cel bardzo mocno zbieżny. Zresztą jeśli chodzi o pozostałe kwestie, wydaje mi się, że są to sprawy tak dobre i tak ważne, że każdy musi się z nimi zgodzić.
Można powiedzieć, że pan tak naprawdę w dużej mierze postulaty ponadpartyjne w tym momencie, w tej szóstce zawiera? Tak mam rozumieć ten przekaz?
W znacznym stopniu tak jest. No, nikt w Wielkopolsce nie będzie sprzeciwiał się drodze S11, chociaż prawdą jest, że przez wiele lat brakowało determinacji, żeby przeprowadzić prace przygotowawcze i to jest oczywiście zaniedbanie poprzedniej koalicji. My to robimy, ale ja bym chciał także, żebyśmy natychmiast po ich skończeniu ją budowali.
Panie pośle, bardzo mało czasu nam zostało. Chciałbym, żebyśmy chwilę podsumowali pańską dotychczasową kadencję, dlatego że był pan posłem debiutantem, czyli tak naprawdę zderzył się pan z tą sejmową rzeczywistością. To było brutalne zderzenie. Jak pan ocenia ten czas? Może mniej przez pryzmat liczb. Wiem, że był pan aktywnym posłem, dużo spotkań z wyborcami, ale to, co pan Czego się pan spodziewał, wchodząc na wiejską, i co pan tam patrząc na taką praktykę działania posła polskiego?
No w ocenie głosu Wielkopolskiego byłem najbardziej aktywnym posłem z Wielkopolski, czyli ciężko przepracowałem tą kadencję. Takie też są statystyki sejmowe. Wśród 460 posłów jestem na 6. miejscu, jeśli chodzi o oddanie sprawom legislacyjnym. Zajmowałem się ważnymi sprawami. Z mojej perspektywy jest to tak, że w pierwszym roku działalności nie miałem na nic wpływu. Natomiast później zacząłem uzyskiwać wpływ i wydaje mi się, że wpływałem na kształt polskiego prawa. Starałem się o to, żeby tam, gdzie to jest możliwe, były zawierane kompromisy. Tak jak w każdej innej ludzkiej działalności, kiedy się debiutuje, to w pierwszym momencie zwykle ma się mało do powiedzenia, a z czasem pozycja rośnie.
Czy kończy pan tę kadencję jako poseł, który może powiedzieć, że mam wpływ na wiele spraw, czy jednak mimo wszystko jest pan nadal tym posłem z tego przysłowiowego końca sali sejmowej?
Ja jestem posłem, który wyraża pewne, mocno wyraża pewne kwestie ideowe, który, no, zostałem w ostatnich 2 latach uznany, znalazłem się w grupie 50 najbardziej wpływowych prawników według dziennika.
Dlatego,
według
że dziennika złożył pan ten wniosek dotyczący aborcji eugenicznej?
Według dziennika Gazety Prawnej. Myślę, że z wielu powodów, dlatego, że myślę, że mój głos był słyszalny i był często inny niż w większości innych polityków w ważnych sprawach, na przykład jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. No ale per saldo ta ocena, pomijam kwestię, czy to rzeczywiście jest tak, że należy do 50 najbardziej wpływowych prawników, ale jest prawda, że zajmowałem się sprawami ważnymi i że właśnie starałem się w wielu sprawach o to, aby szukać kompromisu, porozumienia, bo uważam, że tego w Polsce potrzebujemy.
Nie żałuje pan tej decyzji sprzed 4 lat?
No, gdybym żałował, to nie kandydowałbym w tych wyborach. Kandyduję, wiem, że jest bardzo dużo życzliwości, jest bardzo duże poparcie. Czułem to wczoraj na inauguracji, przyszło kilkaset osób. Wiem, jak duże jest wsparcie w internecie, większe niż w większości parlamentarzystów z Poznania, więc mam poczucie, że wyrażam sprawy, które dla wielu ludzi są ważne i robię to w sposób, który dla wielu ludzi jest też
robi to
właściwy.
Pan po amerykańsku, jak powiedziała wczoraj, podsumowała pańską inaugurację kampanii Gazeta Wyborcza. Poseł Bartłomiej Wróblewski.
Dziękuję pięknie.
Był gościem porannej rozmowy.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.